Witam serdecznie panią Honoratę Pukos, byłą dyrektor Szkoły Muzycznej Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Siedzimy teraz właśnie w tym pięknym foyer sali koncertowej, która przed 3 laty albo 4, jeśli dobrze liczę, została oddana do użytku właśnie dzięki zasługom pani dyrektor. Jak to jest odejść z takiego stanowiska po 29 latach, tak? 29 latach, tak, jeśli dobrze liczę.
W 91 roku zaczęłam przygodę z dyrektorowaniem tej szkoły naszej. Wspaniałej, no i jak to jest? No, przychodzi taki moment, że człowiek chyba musi się na to przygotować, prawda, że tak szczęśliwie się złożyło, że akurat kończyła się w tym roku moja 5-letnia kadencja. Posiadam już wiek emerytalny, więc wszystko wskazywało na to, że należało już taką decyzję podjąć, chociaż już wcześniej miałam takie plany, ale ciągle jeszcze coś było do zrobienia. I...
No właśnie, bo słuchy chodziły takie, że już w zeszłym roku miała pani rezygnować, tak, ale w końcu jeszcze na rok została ta kadencja wydłużona. Tak,
no bo tak właśnie, myślałyśmy o tym, żeby wspólnie z panią wicedyrektor, żeby, no ale to tak, pojawił się jubileusz 50-lecia, więc no należało się podjąć jeszcze zorganizowania jubileuszu.
Tak, bo jubileusz był w roku
2018, więc... No ciągle jakieś nowe wyzwania były, to dosyć takie męczące, zwłaszcza właśnie sprawy jakieś elektroniczne. Został wprowadzony taki zintegrowany system informatyczny w szkole, który łączy wszystkie
wdrożenia po prostu.
Tak, jednostki miejskie, oświatowe i tak dalej. No i ciągle jakieś nowe wyzwania. No wyzwaniem był wielkim dla mnie również fortepian koncertowy, ale no niestety nasze 4 wnioski zostały odrzucone i nie udało nam się tego zrobić, ale nowa
może obecnej dyrekcji się
Tak, ma taki power, że myślę, że już była chyba w Ministerstwie Kultury i dzisiaj właśnie też miałyśmy wizytę w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta, także działamy również w tej sprawie. Ja jeszcze tak do końca nie wyhamowałam, że tak powiem, w sprawach szkolnych. Ciągle jeszcze do czegoś jestem potrzebna.
No tak.
Także bardzo się z tego cieszę.
A na przykład właśnie ciekawi mnie to, czy jak pani zaczynała swoją karierę pedagogiczną, nie wiem nawet ile lat temu, głupio mi pytać, ale...
W 76 roku.
Czy wtedy właśnie świeżo po studiach pani w ogóle podejrzewała, że tak się to skończy, że zostanie pani dyrektorem?
Nie, absolutnie nigdy o tym nie myślałam. Rozpoczęłam pracę w liceum muzycznym.
Czy nie w tej szkole?
Nie. Na ulicy Plażowej wówczas jeszcze, obecnie muzycznej. Właśnie pani profesor Tamara Bogdanowska była wówczas dyrektorem, która dzisiaj akurat się składa, że jest jej pogrzeb o 14:00 i ona właśnie przyjmowała mnie do szkoły. I tam pracowałam 16 lat. I pojawił się taki moment, że pani wizytator szkół artystycznych, ówczesna pani wizytator Jadwiga Kiszczak, zapytała mnie, czy nie chciałabym podjąć się dyrektorowania tej szkoły właśnie, imienia Tadeusza Szeligowskiego, ponieważ akurat został ogłoszony konkurs, kończyła się kadencja poprzedniej pani dyrektor. Tak sobie pomyślałam, może warto spróbować, prawda? I odbył się konkurs. I w 91 roku rozpoczęłam pracę jako dyrektor szkoły.
Czyli wcześniej jakby nie uczyła pani w Szeligowskim, tak? Zanim została pani dyrektorem. Po prostu świeżo, na świeżo została pani dyrektorem.
Tak.
Jakie było przyjęcie? No bo pewnie tam było, no nie wiem czy tak było, no ale zwyczaj często zdarza się tak, że nauczyciel, który wcześniej był na przykład nauczycielem w danej szkole, zostaje dyrektorem. Jak została pani przyjęta wtedy?
To było trudne. To była też taka trudna dla mnie decyzja i to było trudne. Ale pamiętam pierwszą radę pedagogiczną, która odbywa się jeszcze w budynku na krakowskim przedmieściu w szkole. I to nie było łatwe oczywiście. Byłam dla nich obcą osobą. Nikt o mnie nic nie wiedział, prawda?
No tak.
Niewiele ludzie wiedzieli. Powoli jakoś przekonywali się do mojej osoby, ale początki nie były łatwe. Oczywiście, że nie były łatwe.
No dobrze. A na jaką drogę musiała pani przebyć, żeby w ogóle zacząć uczyć? Jak to wyglądało? Bo teraz ja studiuję teraz na Uniwersytecie Muzycznym, więc wiem, jak wygląda to teraz. A jaką drogę trzeba było przebyć te kilkadziesiąt lat temu, żeby móc zostać nauczycielem w szkole muzycznej?
Myślę, że wtedy chyba było wiele łatwiej niż obecnie. Nie było tak dużo ludzi jeszcze, prawda? No, po prostu miałam szczęście zwyczajnie, że akurat potrzebowano, ja kończyłam muzykologię. Potrzebowano teoretyka i rzucono mnie od razu, nikt się nie pytał, czy ja chcę tego uczyć, czy tamtego. Rzucono mnie od razu na głęboką wodę. Pamiętam, miałam i kształcenie słuchu, i historię muzyki, i formy muzyczne, i harmonię. Uczyłam wszystkiego, co tylko się da. Bo taka była po prostu potrzeba. I odbyło się to w sposób zupełnie taki naturalny, zwyczajny, bez specjalnych jakichś... Odbyłam rozmowę z panią dyrektor i to wszystko. Aha.
Czyli wówczas nie trzeba było robić jakichś specjalnych studium pedagogicznych, czy po prostu po studiach każdy był przygotowany do bycia nauczycielem?
Nie każdy.
Nie każdy, czyli trzeba było mieć osobny
kurs
zaliczyć.
Tak. Albo mieć wtedy jeszcze, ja akurat byłam w taki mój był przypadek, że miałam pedagogikę zrobioną w szkole średniej. Aha. Bo kiedyś taka była możliwość w szkole. I to było uznawane wówczas. Ale to potem należało, wiele osób w ten sposób zatrudnionych było. Potem ludzie robili w akademiach muzycznych.
Doszkalające takie.
Tak, jak weszły awanse zawodowe tam po 2000 roku, to robili ludzie właśnie to studium pedagogiczne tak zwane.
No właśnie, wspomniała pani o edukacji w liceum, ale to było liceum ogólnokształcące, czy to było liceum muzyczne?
Wcześniej jeszcze.
Jeszcze przed studiami.
Jeszcze przed studiami uczyłam, miałam taki epizod, że uczyłam w liceum.
A uczyła pani w liceum?
Uczyłam w liceum i uczyłam w szkole podstawowej.
Okej, rozumiem.
Tak. A tu uczyłam, to się nazywało wtedy, Boże, jak wstyd powiedzieć, ale to była ogólnokształcąca szkoła muzyczna, teraz się to nazywa, pierwszego i drugiego stopnia imienia Lipińskiego, a wtedy to się mówiło tak potocznie liceum muzyczne. Ale ja uczyłam w podstawowej szkole i w liceum też. Okay. Byłam wychowawczynią.
W liceum muzycznym.
Muzycznym,
tak,
na ulicy
tamtym
muzycznej.
Właśnie, na muzycznej, no właśnie.
Na ulicy muzycznej obecnie. Na ulicy muzycznej wtedy to była plażowa.
Tak.
Pani Borcuch była moją wychowanką.
O proszę, czyli obecna pani dyrektor, może niektórzy nie są teraz na czasie.
Tak.
I ta edukacja wtedy, czym się różniła od tej, która jest teraz? Na przykład właśnie jakbyśmy wzięli liceum muzyczne pod uwagę, tak. Było na przykład więcej przedmiotów, czy było mniej przedmiotów? Czy to wszystko jakoś tak podobnie wygląda?
To było bardzo podobnie. Zmieniały się tylko nazwy przedmiotów. Były próby jakichś tam reform, na przykład był taki przedmiot, który nazywał się nauka o muzyce, który potem został zamieniony na przykład na literaturę muzyczną, ale normalnie była harmonia, były zasady, była historia muzyki. To jest chyba już od naprawdę bardzo dawna. Ja bym powiedziała, że to jest taki lekko skostniały trochę system.
Czyli taki trzon, że tak powiem, tak. Tej podstawy programowej tak naprawdę od 45 lat się nie zmienił, tak? A może i do dłuższego czasu. Czyli na przykład podręczniki również się nie zmieniły? Na przykład do nauki harmonii.
Historii, ten czy, Sikorski od harmonii. Do harmonii był, czy Chomiński do form muzycznych, czy pani Lissa wówczas na przykład na studiach korzystaliśmy. To był podręcznik do historii muzyki, prawda? I tak dalej. I to właściwie funkcjonowało przez wiele, wiele lat.
A sądzi pani, że to potrzebuje jakiejś zmiany na przykład? Takie nauczanie, no chociażby tych przedmiotów czysto muzycznych tu w szkole, już nie mówiąc na razie o muzyce w szkołach ogólnokształcących, ale to te przedmioty, których uczy się tylko w szkole muzycznej, czy sądzi pani, że one potrzebują jakiejś zmiany, czy po prostu odkryto wszystko, co można i już po prostu nie trzeba zostawiać tego, nie trzeba zmieniać tego systemu?
Myślę, że można by to troszeczkę zmienić, bo właściwie poczynając od szkoły podstawowej, prawda, dzieci mają tak, audycje muzyczne, nie? Kształcenie słuchu, audycje muzyczne, które potem jakby przekształcają się w literaturę muzyczną, te przedmioty, potem wy na studiach jeszcze to macie, prawda? Są przedmioty, myślę, które na pewno są potrzebne, ale może nie aż w tak szerokim zakresie.
No właśnie, na przykład mieliśmy ostatnio, to, ja tak to cała grupa była bardzo wdzięczna, ale w ostatnio na historii muzyki, już na studiach, ostatnio w zeszłym roku, mieliśmy właśnie barok, mieliśmy Jana Sebastiana Bacha. No i nasza pani profesor stwierdziła, że ona nam nie będzie robić wykładu o Bachu, bo już mieliśmy tyle wykładów o Bachu w szkole muzycznej, że nie potrzeba nam kolejnego. Już wiemy wszystko, co trzeba, a najwyżej sobie ktoś coś doczyta. Puściła nam jakąś literaturę, powiedziała, co musimy wiedzieć i od razu przyszła do następnej lekcji. No i właśnie pamiętam, że to zawsze mnie jakoś tak bolało, to może za duże słowo, ale zawsze jakoś tak dziwiło, że w podstawówce, znaczy w podstawówce, w sensie w pierwszym stopniu, tak, czyli w pierwszych 6 latach kształcenia, no co najmniej raz o tym Bachu było, plus wiadomo, że się gra jego utwory, więc coś tam jeszcze na instrumencie się dowie człowiek. Potem klasa pierwsza, druga, drugiego stopnia, to jest znowuż cała historia muzyki w pigułce tak naprawdę.
No tak, co pierwsze 2 lata to jest taka...
Tak. I znowu o tym Bachu, a potem znowu, jak już były następne 4 lata drugiego stopnia, to znowu doszedliśmy do baroku, bodajże w czwartej albo w piątej klasie i znów dwie jednostki lekcyjne po prostu, czy nawet więcej, czy nawet 4 po prostu o Bachu. No a na przykład zawsze taki żal miałem, jak dochodziliśmy do wieku 20 i zaczynały się arcyciekawe postacie, no takie wielkie, chociażby jak Szostakowicz czy Prokofiew, no to byli jeszcze z Rachmaninowem upchnięci w 45 minutach. A przecież oni, no nie wiem, przynajmniej ja tak uważam, że taki Szostakowicz to wniósł niemal tyle samo do muzyki co Bach. Wiadomo, że na miarę swoich czasów i że to było już inaczej, tak w XX wieku było dużo więcej tych kompozytorów, tych nazwisk niż w baroku. No ale mimo wszystko jakby na tyle zmienili ten język muzyczny, że no, mi się wydaje, że zasługują na trochę więcej, tak? A tu znowu się uczymy o Bachu.
Tak.
I co można by zrobić?
Brakuje po prostu czasu, zwykle tak jest. No to Prokofiew, Rachmaninow to już klasyka, można powiedzieć. Ale co dalej, prawda? Cały XX, XXI wiek, to na ogół uczniowie w szkole nie mają o tym pojęcia. To prawda? No pobieżnie bardzo się to traktuje. A szkoda, no bo to są czasy, w których aktualnie żyjecie i
no tak.
Są dla was interesujące i przynajmniej powinniście coś więcej na ten temat wiedzieć. No, jedyna zmiana, jaka była, nie chcę tutaj, nie powiedziała jakichś niemądrych rzeczy, ale kiedyś jeszcze była historia muzyki starożytnej. Więc to zostało ostatnio jakoś okrojone i tak marginalnie się traktuje, ale czy całe średniowiecze, to wszystko bardzo szczegółowo, no moim zdaniem zbyt
szczegółowo. Bo to są bardzo ciekawe sprawy, ale jeśli kogoś to interesuje,
tak,
prawda?
Tak, uważam, że to powinno być jakoś, no nie wiem, w sposób taki zdecydowanie mniej wnikliwy robione w szkole. Oczywiście wy musicie mieć pojęcie o epokach, o stylach, prawda? W jakiś inny sposób powinno być to zrobione, żebyście wy wiedzieli, co gracie, rozumieli, co gracie, prawda? Bo nie tylko chodzi o to, żeby grać, prawda? Tak jak ktoś ma, intuicja mu podpowiada. Tylko dobrze byłoby, żeby był zorientowany, z jakiej epoki grał utwór, czy co ciekawego miał na myśli ten kompozytor, jeżeli w ogóle miał, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ja bym zmodyfikowała przedmioty teoretyczne. Moim zdaniem tego jest za dużo. Wy macie teraz mnóstwo zajęć różnych. Młodzież to jest zupełnie coś innego, jak myśmy chodzili do szkoły, no bo niby uczyłam się tak samo, nie? I na wszystko wystarczało jakby czasu. Ale teraz niestety czasy się zmieniły, są inne.
No właśnie i właśnie szkoda, że jakby, że czas ten, który właśnie się poświęca na te epoki minione, tak, te starsze, się właśnie je omawia kosztem tych najnowszych zdobyczy muzyki. To jest dla mnie takie zadziwiające, prawda, że no też często w ogóle narzeka się nawet w takich gronach właśnie wśród nas muzyków, tak powiem, wykształconych w kierunku muzyki poważnej. No też często mówi się, że właśnie, że sami muzycy nie rozumieją bardzo często muzyki współczesnej, tej najnowszej. Często w filmach, no ja, moja nauczycielka od skrzypiec, która tutaj mnie przez 12 lat uczyła, pani Filipia Kubodzińska właśnie w Filharmonii gra, jest normalnie muzykiem Filharmonii Lubelskiej. No i oni bardzo często dostają takie utwory, że nawet nie wiedzą za bardzo, co o nich myśleć, tak? Ale z drugiej strony, a w tym bardziej, już nie mówiąc o ludziach, którzy, że tak powiem, muzyką się zajmują na co dzień, tak? Dla nich bardzo często puszczenie właśnie jakiegoś współczesnego kompozytora to jest takie dziwactwo, że taka muzyka to nie wiadomo po co w ogóle powstaje często, prawda? No ja też jestem kompozytorem, dlatego może takie mam też spojrzenie, bo ja też na studiach studiuję kompozycję. No ale jak tak naprawdę ludzie, którzy nie uczyli się nigdy w szkole muzycznej, mieliby zrozumieć muzykę współczesną, skoro tak naprawdę tutaj na ucząc się w szkole niewiele się o niej dowiadujemy tak naprawdę.
No tak, no ale z kolei zobacz, bez powiedzmy historii, bez tego fundamentu też nie byłoby muzyki współczesnej,
no
prawda?
Tak,
ona jakoś tam rozwija się, prawda? To jest chyba normalne, więc no jakieś, myślę, że powinniście wiedzieć to, co było kiedyś, znać podstawy harmonii, czy powiedzmy skali jakichś kościelnych,
tak,
jeszcze wiedzieć, że coś takiego było,
prawda? To ja może troszkę bardziej rozwinę, bo oczywiście, że tak, ale na przykład właśnie brakuje mi w takim nauczaniu właśnie tego, żeby zwracać uwagę na te powiązania właśnie.
Tak.
Że my się często uczymy
tak.
o tych epokach, tak. ale tak naprawdę to mało jest o tym właśnie, co z której wynika.
Tak.
Trochę trzeba się samemu
tak.
domyślać. Czasami są, wiadomo, jak te Richerkary, czy jak to się tam...
Richerkary,
tak, które tam ewoluują potem w następne ze średniowieczne formy. No ale właśnie mi brakuje takiego trochę bardziej humanistycznego może spojrzenia na to, że jakby właśnie zwrócenie uwagi, że właśnie z tego... z danych na przykład zjawisk, tak, powiedzmy w muzeum średniowiecznym czy coś, potem wynika coś w dalszych epokach, tak, czy nawet we współczesności. A na to się nie zwraca na często uwagi, tak?
Ja wiem, ale to chyba, wiesz, wynika ogólnie z trendu chyba takiego też obecnego kształcenia, uczenia się młodzieży w ogóle w szkołach, nie? Że jest moda, właśnie to poruszają często nauczyciele, że narzekają, że uczniowie nie potrafią myśleć, rozumiesz? Analitycznie jakoś analizować, czy też no, zebrać coś przekrojowo, jak to się mówi, prawda? Bo w szkole są testy, odpowiadasz, wybierasz pytania, albo tak, albo nie, albo zakres właściwe, prawda? No nie wiem, na pewno inaczej prowadzi się edukację w ogóle. W szkołach też tych oświatowych, prawda? I myślę, że to też z tego wynika. Z takiego też, nie wiem, pośpiechu, pędu jakiegoś, no nie ma właśnie takiego przekrojowego myślenia.
No właśnie, a...
I to nie jest dobre. No wiesz, w przypadku szkół muzycznych, no u nas to jest jeszcze, ja to tak widzę, nie chciałabym tutaj jakiejś rewolucji ogłaszać, ale na przykład nasze szkoły są finansowane przez państwo, prawda? To są drogie szkoły artystyczne. Jest określony program, jest określona podstawa programowa. Wszyscy z tego musimy się wywiązać, rozliczyć i tak dalej, prawda? A przecież nie wszystkich interesuje dogłębnie na przykład historia muzyki, albo dogłębnie harmonia, albo, prawda? Żeby była możliwość jakiegoś takiego wyboru, nie? Żeby kogoś, ciebie na przykład interesuje kompozycja, no to ty chciałbyś poszerzyć swoje wiadomości z takiej, a nie innej, na przykład dziedziny harmonii, albo właśnie...
U nas w szkole to była taka możliwość, dzięki tej serdeczności wszystkich i dyrekcji przede wszystkim. Tak, udało się. No ale no właśnie jak tak, no nawet jak rozmawiam właśnie ze znajomymi, którzy nawet teraz są na kompozycji, no tam mojego kolegi serdecznego Franciszka to nie liczę, bo my mieliśmy taką właśnie sytuację, że obaj wyszliśmy z tej szkoły wyposażeni w tę wiedzę o kompozycji dość dogłębną.
No ale też narzekaliście, że musicie najpierw fugi pisać, czy coś tam, nie?
No, czy ja wiem, że narzekaliśmy? No to było takie ciekawe. Teraz też piszemy fugi, także mieliśmy te podstawy
są
ogarnięte.
Rzeczy, których nie da się pominąć, oczywiście.
Tak, ale na przykład wielu znajomych, no to u nich w szkołach, często w szkołach, które są naprawdę wysoko gdzieś tak w tych rankingach, tak? To nie ma takich możliwości właśnie, żeby sobie dobrać kompozycję, żeby sobie dobrać jakiś fakultet już tu na etapie tej edukacji szkolnej, tak? Bo na studiach to wiadomo, że już sobie kierunkujemy, tak? Te fakultety, te kierunki to już są takie,
oczywiście.
Że się robi już prawie tylko to, co sobie się chciało, tak? Ale no tu w szkole rzeczywiście jest ciężej.
My zawsze wychodziłyśmy, że tak powiem, frontem do młodzieży.
Oj, tak,
wszystko się da zrobić, jeżeli... Człowiek widzi, że rzeczywiście wy tego chcecie, jest potencjał was, to zawsze warto to wykorzystać.
No ale brakuje tej elastyczności.
Brakuje. Bardzo skostniały jest nasz system. Zresztą być może czytałeś, wiele artykułów było ostatnio z powodu różnych tragicznych wydarzeń,
no, właśnie,
ale
tak.
Nie tylko na temat szkolnictwa artystycznego. I myślę, że coś w tym jest. No, być może niektóre opinie są przesadzone, ale na pewno wymaga ono jakiejś takiej przemyślanej reformy.
Bo przecież w końcu w zeszłym roku odwołano przesłuchania CEA, te słynne przesłuchania, tak, które tak, co roku, tam co dwa roku, co dwa lata chyba się odbywają.
Tak.
W tamtym roku się nie odbyły.
To chyba pandemia pomogła, nie, część się odbyła.
Częściowo pandemia. Potem był ten słynny artykuł.
Tak. Największy problem był, no bo to właściwie, no zaczęliśmy się zastanawiać, czemu to ma służyć,
no właśnie,
prawda? Bo powiedzmy, jeżeli uczeń szkoły ogólnokształcącej bierze udział w olimpiadzie, zdobywa, jest laureatem, no to on ma, powiedzmy, nie zdaje matury z tego przedmiotu, bądź też dostaje się na studia bez egzaminu i tak dalej. On ma jakieś profity z tego tytułu. A tu nic nie było, prawda? Nie było ani żadnych wyróżnień, ani żadnych właśnie takich możliwości, że jeżeli ktoś dostanie maksymalną ilość punktów, bądź, nie wiem, no, między 23 a 25, czy 21 a 25, będzie przyjęty na uczelnię, no prawda? I tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o kosztach finansowych, o tym, że nieraz trzeba było jechać bardzo daleko.
No tak, sam jeździłem kilkakrotnie. Tak, może ja przybliżę, tak. Może nie wszyscy wiedzą, o czym teraz rozmawiamy. Przesłuchania CEA to są takie przesłuchania, które bodajże co dwa lata się odbywają i one są na przemian raz dla pierwszych trzech lat, a potem dla kolejnych trzech lat.
Teraz było tak, że były co roku.
Co roku, no właśnie. Więc są przesłuchania, które odbywają się co roku, one są trzyetapowe i są obowiązkowe dla wszystkich uczniów szkół muzycznych w całej Polsce. I to wygląda tak, że pierwszy etap jest prowadzony w szkole. To jest po prostu selekcja najlepszych, tak? Po prostu...
No nie było. Tak, to było kiedyś. Nie. Teraz było po prostu w ten sposób, że kiedyś tak było, że jechali tylko uczniowie najlepsi. Aha, ci, którzy mieli ocenę bardzo dobrą i więcej, prawda? Natomiast teraz musieli jechać wszyscy uczniowie danej
już
klasy.
Poza szkołę, to nie były w szkole przesłuchania.
Absolutnie, nie musiały być. No w szkole ogrywaliście się po prostu, graliśmy program, sprawdzaliśmy, jak to przygotowany i tak dalej. Ale uczeń, który miał na przykład trójkę, też musiał na te przesłuchania pojechać.
Aha, i to były wtedy jednoetapowe. To były ten, że się jeden raz jechał, zmieniła się formuła, rzeczywiście, bo jak jeszcze chodziłem do pierwszego stopnia, to one odbywały się bodajże co dwa lata.
Tak, no i wtedy to miało sens. No, jechali najlepsi uczniowie, którzy w tym świetnie się czuli, prawda, dla nich występ na konkursie, bo to był taki prawie konkurs, prawda, były nagrody, znaczy pierwszą nagrodę ktoś dostał, drugą, wyróżnienie czy jakoś tam. A potem to wszystko zunifikowano jakby taki i był badany poziom w klasach.
Czyli od kiedy takie przesłuchania miały miejsce? Jakoś pani jest w stanie zlokalizować? W tym nowym systemie?
Te nowe, dwa albo trzy lata.
Tak, a te przesłuchania CEA ogólnie, te takie też poprzednie, kiedy się zaczęły?
Od wielu lat, tak? Dawno, bardzo dawno. To już 2000 rok, początek już były przesłuchania. Tylko, że one wyglądały właśnie w ten sposób, jak mówię, że to były dla najlepszych.
Okej, i to po prostu traciło ten swój charakter, aż zostało zredukowane do takiego...
Tak, to było tak, by jakby badanie poziomu w szkole, jakości, no dotyczyło to klasy przedostatnich, zwykle piątej instrumentalnej, czy trzeciej wokalnej, czy szóstej w cyklu sześcioletnim podstawowej szkoły, prawda? Więc to było tak, ale podobno ma to się zmienić. Że podobno do szkół ma przyjeżdżać teraz komisja. Tak. Mhm. Że dzieciaki nie będą jeździć po Polsce, tylko komisja
tak, to zawsze
będzie...
mniejszy stres, a ktoś przecież nie czuje się jakby w tym wszystkim, tak?
Tak.
Jakby nie chce grać, nie jest konkursowy po prostu, tak to się mówi, że nie jest konkursowy.
Oczywiście, no, tu są też tak, zmieniło się to trochę ostatnio, bo kiedyś uważano, że szkoła pierwszego stopnia to jest szkoła umuzykalniająca, prawda? Muzyka ogólnie powinna dawać ludziom jakąś przyjemność z tego, co robią, prawda? A nie powodować lęk, stres, czy naprawdę niektórzy bardzo to przeżywali.
Szczególnie,
prawda?
Że są coraz to nowsze badania, prawda, które udowadniają, że muzyka po prostu służy, po prostu, tak? Uprawianie muzyki służy zdrowiu, służy kondycji psychofizycznej.
Oczywiście.
A no właśnie wypaczanie tego do jakiejś chorej konkurencji, prawda?
Oczywiście.
No to właśnie to, o czym traktowały te artykuły, prawda, w Gazecie Wyborczej.
Tak, bo przecież nie każdy musi być wirtuozem, prawda? No a jest właśnie taki był trend jeszcze do niedawna, że każdy uczeń szkoły muzycznej kształcony był pod kątem solisty, prawda? Nie. A przecież rzadko się zdarza, że zostajecie solistami. Gra zespołowa jest bardzo istotna. Trzeba umieć grać w zespole, słuchać się, prawda? Muzyka kameralna, moim zdaniem, to jest naprawdę trudna rzecz.
Tak.
To jest chyba trudniejsze niż solistyczne granie.
Słyszysz, ale ja wręcz powiem, i to nie jest tylko moje zdanie, a też nieraz się spotykałem z takim podejściem właśnie na różnych kursach, na czy na różnych orkiestrach, w orkiestrach, w różnych projektach orkiestrowych, że nauka kameralistyki jest wręcz niezbędna na pewnym etapie grania solistycznego. Że już w pewnym momencie dochodzi się do takiego stopnia, że jeśli się nie skonfrontuje tej swojej wrażliwości z innymi ludźmi, tak? Z ludźmi, którzy grali z tobą w zespole, i po prostu nie spróbuje się z nimi stworzyć czegoś, tak? Nie przytępi, że tak powiem, tego swojego charakteru w pewien sposób, tak? Nie uformuje, no to ciężko jest tak naprawdę wyciągnąć coś dalej w graniu solistycznym, w graniu solowym. Że to granie kameralne jest naprawdę no arcyważne. I to wszyscy moi koledzy to mówią, wszyscy moi pedagodzy teraz na studiach. A no przyznam się szczerze, że no ja miałem no właśnie też mówię, to szczęście, że trafiłem na zawsze na otwartych nauczycieli. Ja sam zawsze miałem bardzo dużo pomysłów i w to granie kameralne szedłem. Ale jednak tych zespołów jest bardzo mało w szkole muzycznej.
Mało, bardzo mało. To bardzo rozwija. No, w szkole takiego typu jak nasza, prawda, przy takiej ilości przedmiotów teoretycznych i nie tylko, prawda? Bardzo trudno jest was, sam wiesz, jak było trudno zebrać wszystkich na jedną porę, żeby stworzyć kwartet na przykład, prawda? Bo w tym czasie ktoś miał harmonię, a w tamten miał coś innego, a inny jeszcze szedł na basen, albo miał angielski, albo coś takiego. To jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Trudno.
Ale to właśnie w tym trudzie jest wartość tej edukacji, bo tak, to, że trudno się zebrać, no właśnie, ale już takie zbieranie w zespoły już uczy właśnie tej organizacji, uczy mobilizacji, odpowiedzialności za cały zespół, prawda? I właśnie nawet to, żeby czasami znaleźć ten dogodny termin, tak, że to już nie starczy, że nauczyciel powie, że mamy się spotkać wtedy i wtedy, bo nawet bo w graniu kameralnym nie starczy, tak, w czyichś zespołach nie wystarczy spotkać się z nauczycielem raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, tylko pomiędzy tymi zajęciami należy się umawiać samemu po prostu na próby, ćwiczyć, no godzinami po prostu trzeba ćwiczyć, żeby coś wspólnie osiągnąć. I to uczy właśnie takiej mobilizacji, moim zdaniem, właśnie, że to już nie starczy, że nauczyciel skrzyknie i nauczyciel powie, że wtedy i wtedy macie przyjść i zrobimy zajęcia, no tylko jednak ci uczniowie muszą się wykazać z tą inicjatywą, prawda?
No tak, no ale to już oni jakąś inicjatywą i dojrzałością muszą się wykazać, prawda? To
no tak, z jednej strony tak, mówisz, a z drugiej strony wiesz, też myślę, że na miejsce nauczyciela jest właśnie takie inspirowanie też,
tak,
prawda, tych młodych
wszyscy,
ludzi.
Nie wszyscy pewnie
dadzą się zainspirować,
no ale no próbujemy, no często te zespoły kameralne w szkole wyglądają, są takie jednoimienne, że tak powiem, prawda, czyli gra duet skrzypcowy, bądź trio. Też trio, bądź też no nawet niech będzie uczeń skrzypek i akompaniator, pianista. Też to już jest zespół kameralny, prawda?
Kiedy no tak, z tym, że wtedy skrzypkowie grają i tak to samo, co graliby na lekcji.
No więc właśnie. A już jeśli mówimy o, powiedzmy, klasycznym kwartecie, czy trio, czy kwintecie, no to już jest trudniejsze do zorganizowania. To musi być też właśnie chęć uczniów, ich inicjatywa, prawda? Ich czas.
No właśnie. No szkoda, że to nie są jeszcze studia, nie? Po prostu.
Tak. Ale to jest bardzo ważne. Muzykowanie kameralne jest naprawdę bardzo ważne. I tego jest trochę za mało w szkole. Może mogłoby się to odbywać kosztem właśnie, no nie wiem, zmniejszenia.
To nie jest prosty problem.
To by wymagało w ogóle modyfikacji całej podstawy programowej, całego programu, przyjrzenia się temu, co można wyrzucić, co można zaoszczędzić czas na coś jeszcze bardziej pożytecznego, co by mogło się przydać.
No bo coraz głośniej się mówisz właśnie o tym, że no bez tej kameralistyki to ani rusz w pewnym momencie. No tak, właśnie, już tak. Nawet pomijając już te kwestie, o których ja mówiłem, tak, że to uczy dyscypliny, uczy odpowiedzialności, no to po prostu zostaje jeszcze życie, tak, ten po prostu pierwiastek pragmatyczny, że po prostu solistów zostaje niewielu, niestety, no a większość ludzi jednak gra w orkiestrach. No, a nawet powiedziałbym, że nielicznym się udaje grać w zespołach kiedyś profesjonalnie, tak? Stworzyć taki zespół, żeby tym zespołem móc coś działać. No, a się okazuje często, że no, jest się bardzo nieprzygotowanym po prostu do tego. Idzie się na studia właśnie i to są bardzo często ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli styczności z zespołami kameralnymi.
A na studiach są?
Na studiach są obowiązkowe i jest to przedmiot bardzo istotny, na który się kładzie bardzo duży nacisk. No to tak są. Są koncerty do najlepszych zespołów, także są też profity, zagranie z tego takie wymierne, no. Zresztą, no to, no, moim zdaniem to jest najprzyjemniejszy rodzaj muzykowania, jaki istnieje, no właśnie to, no bo każdy ma jakiś swój pomysł. No, dla mnie na przykład to zawsze jest najcenniejsze, że każdy ma jakiś swój pomysł na utwór, no a przychodzi czwórka ludzi, na przykład w kwartecie, tak, z myszką jest czwórka ludzi, No i każdy ma swój odmienny pomysł. I teraz trzeba z tego stworzyć jakąś taką wypadkową, żeby każdy był zadowolony. Nie kompromis, bo kompromis to nie jest dobre słowo, bo jednak każdy musi być w 100% z tego dzieła zadowolony. No i to jest przepiękne, to jest właśnie takie sedno
tak,
muzyki.
Jest taka wymiana myśli.
Bo z jednej
prawda?
Strony właśnie jak się. Bo są powiedzmy takie tak, dwie skrajności, powiedzmy, solista, orkiestra, a gdzieś po środku się plasuje ten zespół kameralny. No i o ile jak się gra solistycznie, to wiadomo, że to jest powiedzmy wizja solisty. No wiadomo, jeszcze dopóki się człowiek kształci, no to jest jeszcze wizja nauczycieli, prawda, prowadzących. Mhm. Następnie no, mamy tą orkiestrę po drugiej stronie, gdzie jest głównie wizja dyrygenta, prawda, a jednak najważniejsze wtedy są te umiejętności techniczne, że tak powiem, i takiego. Współdziałania, ale już na poziomie takim czysto grania, tak? Natomiast właśnie przy tych zespołach kameralnych, no to trzeba to dzieło stworzyć właśnie w 4 osoby, prawda? I to jest super. Troszkę się zgubiłem przez ten pykający aparat.
Szkodzi.
No w każdym razie...
No tak, tak, no ale to jest trudne, wiesz, no zależy co grasz, nie? Jak grasz Beethovena, no to, czy Mozarta, no to też musisz, ty masz, muszą być ludzie na tyle dojrzali, żeby rozumieli, prawda? O czym mają grać i co mają grać. Czy to jest Beethoven, czy to jest Mozart, czy to jest, nie wiem, muzyka dawna, prawda? Więc no to wszystko ma znaczenie. No i ta wiedza teoretyczna, ta historyczna też jest ważna tutaj, prawda? Oczywiście, że każdy może mieć jakąś inną wizję, nie? No ale tak jak powiedziałeś, są 4 osoby i macie wymianę poglądów, nie?
No właśnie.
I powstaje fajne dzieło.
No tak. Wspominała Pani o tym, że nawet nie jest tylko problem w edukacji muzycznej, nie jest tylko problem szkół muzycznych, ale że po prostu system edukacji w Polsce jest taki ma po prostu charakter, że nie do końca się sprawdza, szczególnie właśnie w przypadku tych edukacji przedmiotów artystycznych. A ja mam właśnie takie pytanie dotyczące nauki przedmiotów artystycznych w szkołach ogólnokształcących. Może wiadomo, że nie siedzi Pani jakby w tym temacie na co dzień, ale na pewno ma Pani czy znajomych, czy po prostu orientuje się Pani może do pewnego stopnia w tym temacie. I na przykład mam właśnie takie pytanie, że w szkole bardzo dużo uczymy się o literaturze, wiadomo, na języku polskim jest bardzo dużo o literaturze, ale na języku polskim nie uczymy się tylko o literaturze. Uczymy się interpretacji, no ja kończyłem liceum 2 lata temu, ale co nieco jeszcze pamiętam, więc jest bardzo dużo interpretowania obrazów. Czasami zdarza się obejrzeć jakieś przedstawienie, czy teatralne, czy jakiś ambitniejszy film, który się potem omawia z nauczycielem.
To chyba dobrze.
No tak, tak, ale jakby w tym wszystkim, no oczywiście wierszy, tak, to literatura to też wiersze, ale w tym wszystkim jest jakby, no, nie ma w ogóle muzyki. Uczymy się interpretować obrazów, jakby uczymy się pojąć definicji jakichś takich podstawowych, tak, planów, czy jakichś kadrów, czy w sztukach, czy w rzeźbie, tak, czy w jakichś innych po prostu sztukach, czy w sztukach właśnie nie audio, tylko w wizualnych sztukach uczymy się w tych składowych tego dzieła, tak, znamy te nazwy, czy w architekturze uczymy się, że tu jest filler, tu jest coś tam, że architektura barokowa tym się, architektura tym, A o muzyce nic. Nie pamiętam absolutnie niczego, czego bym się dowiedział w szkołach ogólnokształcących. Ja po prostu zawsze miałem tę wiedzę, wynosiłem ze szkoły muzycznej, tak? Zawsze równolegle chodziłem do dwóch szkół. I z tego, co wiem od znajomych, no to w szkołach muzycznych ogólnokształcących, czyli takich, gdzie w jednym budynku jest zarówno muzyka, jak i literatura i matematyka, to funkcjonuje lepiej. Natomiast tej muzyki w ogóle nie ma w szkołach ogólnokształcących. I pytanie moje jest takie, czy sądzi Pani, że da się uczyć muzyki właśnie, nawet tych podstawowych pojęć chociażby, tak jak uczy się interpretowania obrazów, tak jak uczy się interpretowania filmu. Czy da się uczyć w taki sam sposób muzyki?
No może myślę, że da się, tylko że nie znam dokładnie programu szkoły ogólnokształcącej obecnie, ale kiedyś, jak ja chodziłam do szkoły na przykład, to mieliśmy śpiew. Nazywał się tak przedmiot. Po prostu śpiew. Uczyliśmy się śpiewać różnych piosenek, prawda? Był w szkole chór, było też omawianie, uczyliśmy się nut i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet niektórzy uczyli się grać na instrumentach, jak były jakieś tam pedagogiczne kierunki już potem. I w liceum też było tak, że był taki przedmiot jak wychowanie muzyczne. A potem to zostało zupełnie wycofane ze szkół, połączone z plastyką, z czymś tam, nie wiem jak jest w tej chwili. No, takim ratunkiem był ten program Śpiewająca Polska, gdzie w trochę młodzież zaczęła śpiewać, prawda? Zaczęła śpiewać w chórach i tak dalej, więc gdzieś chyba został popełniony błąd, że to wraca podobno w tej chwili do szkół, bo no, nie ma takiej edukacji muzycznej ogólnej, prawda, w szkołach, a myślę, że to jest w ogóle kluczowa sprawa w poznaniu kultury muzycznej i nie tylko, no, ona jak najbardziej współgra i z malarstwem, i z rzeźbą, i z budowlami, i tak dalej, i tak dalej. I to na pewno dałoby się połączyć.
Właśnie, boli czasem, że nawet pyta się znajomych, którzy się nie zajmują muzyką, pyta się ich, no na przykład jakiś ich ulubiony gatunek muzyki, czy coś, no mówią, ale jak się już próbuje dopytać na przykład, co ci się podoba, prawda, w tej muzyce jakby, no to często, może oni wiedzą, ale nawet nie są do końca w stanie tego wyrazić, tak? Bo gdzieś brakuje takich czasami znajomości takich podstawowych pojęć, gdzieś jak melodia, czy rytmika, czy jakaś tam warstwa muzyczna, prawda? To te pojęcia, no myślę, że to są po prostu na tyle jakby obiektywne, że tak powiem, na tyle konkretne pojęcia, że da się wytłumaczyć absolutnie każdemu, tak? To nie trzeba mieć ani słuchu muzycznego, nie trzeba grać na instrumencie, żeby poznawać, prawda? Żeby poznawać takie podstawowe zagadnienia. Tak, przynajmniej takie jest moje zdanie.
No ty może patrzysz na to jako uczeń i student obecnie, prawda, Akademii Muzycznej. Nie wiem, czy tylko w takiej formie, że jakieś podstawowe pojęcia. No, gdzieś na świecie na przykład byłam z zespołem muzyki dawnej, sponiatowej w Stanach Zjednoczonych. W Kalifornii byliśmy. Dwa lata temu bodajże. I to była taka wymiana, powiedzmy, ze szkołą, z takim naszym jakby liceum, koledżem, prawda? Liceum ogólnokształcącym. I tam, w tejże szkole, to była publiczna szkoła akurat, nie prywatna, w tejże szkole oni uczyli się, oni mieli chór, oni mieli orkiestrę, oni mieli wspaniałe instrumenty i oni, jak byłam na przykład w tej sali prób chóru, gdzie oni śpiewali, było mnóstwo różnych informacji, tablic, pojęć właśnie typowo muzycznych. Nie wiem, czy na lekcjach mają to i uczą się tego. Ale oni doskonale to wiedzieli, oni to lubili, oni się bawili tą
muzyką. Ale to była szkoła taka zwykła, no, nie muzyczna.
Zwykła szkoła, tak.
No właśnie.
Tak. U nas trochę tego brakuje.
No właśnie.
U nas trochę tego brakuje. Muzykę się traktuje, ja wiem, jako, no nie wiem. To jest naprawdę ciężka praca. Ludzie myślą, że taki muzyk to właściwie, jak on gdzieś ma zagrać, prawda, idzie na koncert, no to uważają, że on ma czerpie z tego przyjemność, no bo na pewno, ale dla niego to jest ogromny stres, wysiłek, to jest ciężka praca, bycie w ciągłej formie, prawda, no i często dziwią się, że on jeszcze oczekuje jakiegoś wynagrodzenia za to, że on gra. To jest bardzo smutne.
No zdarzają się takie sytuacje, zdarzają. Mówiła Pani o Ameryce.
Nie ma takiej edukacji.
No. A na przykład nasza szkoła prowadzi, chyba cały czas prowadzi, prawda? Tą wymianę z uczniami z Niemiec, właśnie.
Tak. No to byłeś tam.
Tak,
to...
no byłem, ale...
Oni byli przykład, też tutaj, no właśnie. Rozmawialiście, jak
I
to
na
wygląda.
Przykład, no co, cóż, dla mnie na przykład najciekawsze było to, jak z nimi rozmawiałem. Nawet tam na przykład przyjeżdżał zawsze on bodajże, to był chyba chłopak, który się miał na imię Leon, ale mogę teraz zmyślać.
Leon.
I to był ten, który na skrzypcach grał, ale
na fortepianie.
No właśnie. Byłem na koncercie, to był jeden z koncertów jubileuszowych w naszej szkole, gdzie właśnie był jeden koncert poświęcony studentom z Niemiec. I właśnie ten chłopak Leon, on grał mniej więcej w moim wieku, może troszeczkę młodszy, może 2 lata czy rok młodszy ode mnie. I normalnie na tym samym koncercie grał najpierw na fortepianie, zagrał naprawdę wirtuozowski utwór. Może nie zagrał go idealnie, z tego co pamiętam wtedy, ale naprawdę miał to biegle opanowane. To był taki utwór, no, który u nas można byłoby zagrać tak, myślę, że po 8-10 latach edukacji. Myślę, że na pewno. W sensie widać było, że nie jest amatorem na pewno, że to nie jest taki instrument dodatkowy, tylko naprawdę ćwiczy na tym fortepianie. A potem wyszedł i zagrali bodajże Szostakowicza trio fortepianowe, tak, skrzypce, altówka, skrzypce, wiolonczela i fortepian. Tak. I zagrali je naprawdę znakomicie. Tak. I właśnie ja go potem pytałem, czy wy normalnie tak uczycie na tych dwóch instrumentach? On powiedział, że tak, to jest totalnie normalne, że tutaj skrzypce, tam fortepian, normalnie uczy się
tak,
i tego, i tego.
Tam jest większy wybór, tam jest większa możliwość. No, Niemcy bogaci są od nas, to na pewno też z tym się wiąże. U nich przede wszystkim są szkoły
Jakie są jeszcze różnice?
Prywatne, to znaczy z tego co wiem, tam akurat w Minster, bo pytałam dyrektora tej szkoły muzycznej, to on mówił, że w 1/3 miasto finansuje szkołę, w 1/3 rodzice i w 1/3 land, w którym znajduje się szkoła. Przecież tych szkół w Niemczech jest bardzo dużo, prawda? Tam dzieci było mnóstwo w tej szkole w Minster, choć to miasteczko takie, miasto powiedzmy wielkością odpowiadające Lublinowi, prawda? I nikt tam się nie dziwi. Oni mają, są bardziej elastyczni. Chcą grać muzykę barokową, grają muzykę barokową, uczą się na oryginalnych instrumentach i grają to, ćwiczą, prawda? Chcą grać na, tak jak na przykład nasz Leoś, na skrzypcach i fortepianie, to oni to robią. Z tego, co on mi mówił, ten dyrektor tej szkoły w Minster, to on z kolei chciał, żeby, że uważał, że za mało jest historii muzyki.
No właśnie, oni wspominali w ogóle, że tam nie każdy musi uczyć historii muzyki,
tak,
że tam te...
Tak, oni wybierają chyba.
Tak,
tam są
a każdy ponad, a każdy chyba bodajże, jak już ma się, chce się więcej uczyć przedmiotów teoretycznych, to trzeba płacić za nie, prawda?
Tak. Oni tam są podzieleni powiedzmy na jakieś sekcje A, B, C. Jeżeli chcesz być wirtuozem, no to zapisujesz się na przykład, czy idziesz na studia, związany będziesz już z muzyką do końca życia, to wybierasz powiedzmy ten kurs C i masz tam, że tak powiem, wszystko. I uczą cię i harmonii, i kształcenia słuchu, i historii, wszystkiego, co ci jest potrzebne, prawda? Jeżeli chcesz być kompozytorem, powiedzmy, jeżeli chcesz być wirtuozem, no to pewnie koncentrują się na grze na instrumencie, kameralistyce i tak dalej.
Lekka historia, pewnie.
A są osoby, które chcą tylko grać na instrumencie dla własnej przyjemności, prawda? Tam jest to bardzo modne, że jest na przykład orkiestra w Minster, która składa się z przeróżnych profesji, prawników, lekarzy, kucharzy, piekarzy, prawda? Każdy na czymś gra.
Czytałem gdzieś taki, nie pamiętam, czy to był artykuł, czy po prostu jakieś dane statystyczne.
Tego im zazdroszczę.
Nie chcę zmyślać, ale jak właśnie tam było wyliczone, ile procent jakby Niemców potrafi grać chociażby amatorsko na jakimś instrumencie i ilu Niemców chociażby amatorsko jest w jakimś zespole, tak? Czyli nieważne z jakiego, z jakiej dziedziny muzyki, z jakiego gatunku, ale że grają coś, tak? I no i tam były, te odsetki były ogromne. Ja nie chcę zmyślać, jeśli dobrze pamiętam, to było bodajże 50%, że co drugi człowiek tam potrafi grać na instrumencie.
Tak.
No jak ja to zobaczyłem, to byłem tak zszokowany, no jakbym sobie pomyślał, że jakby to było w Polsce tak powszechne, no to bylibyśmy chyba w jakimś raju po prostu byśmy żyli.
No, no właśnie, ale... no u nas to jest jakoś tak, że albo nie wiem, jeżeli muzyka powiedzmy klasyczna, no to już musi być ten rygor szkoły muzycznej i tak dalej, prawda? Te stopnie po kolei, pierwszy stopień, drugi, akademia muzyczna i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że można też no ludzi, nie każdy, kto kończy choćby naszą szkołę, szkołę drugiego stopnia zostaje muzykiem, prawda? Zawodowym. Są to też często lekarze, czy prawnicy, czy prawda, jakieś tam inne profesje wybierają, prawda? Ale jednak z tą muzyką mieli do czynienia i przynajmniej potrafią, jeżeli już nie chcą jej grać i uprawiać, to przynajmniej potrafią jej słuchać, lubić i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo ważne, że to no, na szkół muzycznych nie ma znowu w szkole aż tak dużo, prawda? Nie
no
wszyscy
właśnie
mogą chodzić do
no
szkół
właśnie
muzycznych.
No właśnie.
Nie ma takiej powszechnej jakby prawda, miłości do muzyki.
No właśnie,
no,
właśnie. I z tego mi się wydaje trochę wynika.
Szkoda.
Pustki w filharmoniach, z tego wynika właśnie zrozumienie czy współczesnej muzyki, ale również niezrozumienie albo niedogłębne rozumienie nawet muzyki popularnej bardzo często, bo też muzyka popularna to jest tak, może rozrywkowa powiem, nie popularna, tylko rozrywkowa, to jest przecież tak szeroki wachlarz różnych gatunków, różnych stylów, każdy znajdzie coś dla siebie. No i też jest bardzo dużo zespołów, które grają naprawdę ambitną muzykę, która jest, że tak powiem, intelektualna taka, prawda? Nie chodzi o to, że teraz nie chcę tu nikogo kategoryzować, absolutnie, ale da się obiektywnie po prostu stwierdzić, że pewna muzyka jest trudniejsza po prostu do słuchania, do rozumienia. No i myślę, że takie zespoły no po prostu cierpią na tym. Rozmawiałem właśnie wczoraj, graliśmy wczoraj koncert. Rozmawiałem z kobietą, którą poznałem dosłownie, graliśmy po prostu przedwczoraj i wczoraj graliśmy dwa koncerty po prostu, więc znamy się od 3 dni. No i właśnie rozmawialiśmy chwilkę na temat właśnie tego, że no, że ciężko tu mi w ogóle porozmawiać o muzyce. Bardzo często, jeśli ktoś nie miał wykształcenia tu w szkole muzycznej, to trudno jest właśnie tak porozmawiać, właśnie jakoś wejść tak dogłębniej, że co się podoba, tak? Że ten zespół i ten dlatego, a dlatego. Szkoda. No bo jak, zgoda, jak widać, no, właśnie po przykładzie Niemiec chociażby, że da się.
Tak, da się, oczywiście, że da się. Oczywiście, że da się.
A czy jakieś inne kraje jeszcze może... Ma Pani doświadczenie z edukacją muszą jeszcze z jakichś innych krajów? Jak się to... Bo mówiła Pani o Ameryce i o Niemczech na razie.
No to, to akurat takie są bogate kraje. No może my nie do końca możemy z nimi się porównywać, prawda? Ale to jest imponujące, że tam u nich, prawda, grają, te big bandy funkcjonują, czy orkiestry symfoniczne, szkolne, akademickie, miejskie. Tego jest naprawdę bardzo dużo. No szukam. We Francji jeszcze mieliśmy jakąś przygodę krótką z Francją. To tam zdaje się podobnie jak u Niemców to wygląda. Czyli większość szkół to są szkoły prywatne. I w Austrii też mieliśmy taką dosyć bliską współpracę z takim małym miasteczkiem Grosszicharz. Nasza orkiestra jeździła, to było kiedyś, ty jeszcze chyba nie grałeś wtedy w orkiestrze, z takim zaprzyjaźnionym panem Krzysztofem Brzezińskim, który był uczniem szkoły na ulicy Muzycznej. On tam był dyrektorem szkoły muzycznej, w tej chwili wrócił do Polski, no ale mniejsza z tym. I oni też, tam w każdym miasteczku maleńkim nawet jest szkoła muzyczna. Gra, bardzo dużo osób gra tam na instrumentach dętych. Tam bardzo popularne są instrumenty dęte, są dęte orkiestry, które często grają bardzo ambitny program. To jest też bardzo powszechne. I w każdej maleńkiej miejscowości jest szkoła muzyczna. I jakoś się da, prawda? Da się.
No się cieszę, ja się cieszę, że z tego, co ja obserwuję, to na pewno jest bardzo dużo chórów teraz w Polsce.
Całe szczęście.
Bardzo dużo.
Że Polska ruszyła.
No chociażby Śpiewająca Polska mogła to spowodować,
to
ale
jest bardzo
widzę,
dobrze.
Że bardzo dużo inicjatyw jest. No w Warszawie to tego jest napęczki tych chórów, które śpiewają naprawdę znakomicie.
To bardzo
jest chór UW, tak, który jest no, słynny no, w całym świecie tak naprawdę. Oni wygrywają przecież największe nagrody chóralne. I to nie, że chórów amatorskich, absolutnie, po prostu zwykłe chóralne konkursy, tak? No i w Lublinie, z tego co wiem, to też jest tych chórów
dużo,
bardzo
jest
dużo.
I też są na bardzo dobrym poziomie.
Śpiewają,
no
tak.
I to bardzo dobrze, no chociaż no, tak. Tyle. Chociaż tyle, no instrumenty wiążą się pewnie z dodatkową jeszcze taką umiejętnością techniczną.
No tak, jednak
prawda?
Jak ktoś umie śpiewać, każdy może coś no, takiego.
Do końca, ale na pewno w chórze na pewno jest łatwiej, prawda? Ale to też bardzo rozwija muzykalnia.
Oczywiście.
Słyszą się nawzajem, jak najbardziej. To jest naprawdę cenna inicjatywa, że chórów jest bardzo dużo i że to działa, że właśnie, ludzie chcą śpiewać.
O tym właśnie chciałem powiedzieć, co się na chwilkę zagapiłem, że no. Właśnie granie w zespołach, ale w chórach również, właśnie uczy nie tylko tych muzyczne zdolności rozwija, ale również te interpersonalne i to właśnie, że z tymi ludźmi trzeba coś zbudować, że z ludźmi trzeba tworzyć, że z tymi ludźmi się wyjeżdża gdzieś. Wiadomo, tak. że jakby w każdym zawodzie można się integrować, prawda? No to bo nie chcę teraz wywyższać gdzieś tam muzyki, że w każdym zawodzie można się integrować i informatycy mają, moja siostra jest informatykiem, oni też mają różne wyjazdy, tak?
No
więc to nie jest tak, że oczywiście, że tak. Ale no, mam takie
oczywiście.
Wrażenie, że jakby w muzyce to jest zakodowane, jakby w istotę samej muzyki jest już zakodowane to, by się utworzy z ludźmi, tak? Że samemu, no to nawet solista samemu nic nie zrobi, bo solista i tak grywa z orkiestrami, grywa z pianistami, więc jakby solista sam bez innych muzyków też nie byłby solistą, tak? Więc jakby, no i to jest przepiękne w muzyce i chociażby z tego powodu, warto, żeby to było jak najbardziej powszechne. Po prostu.
Oczywiście. No masz najlepszy przykład na przykład na maleńkiej Poniatowej, prawda? Jeżeli coś kiedyś słyszałeś.
Bo tam również pani uczyła, prawda?
Ja też tam uczyłam. No ale to widzisz, maleńkie miasteczko i chóry, wspaniałe chóry na bardzo wysokim poziomie, czy ten zespół muzyki dawnej też jeździli po całym świecie, zachwycali cały świat, prawda? I można. Bez szkół muzycznych, prawda? To wszystko zależy od ludzi. Tak bym powiedziała.
No właśnie.
Wszystko zależy od ludzi.
No
kto to prowadzi, jak się w to angażuje, jak do tego wszystkiego podchodzi. Myślę, że to jest naprawdę tak jak wszędzie.
No tak, no oprócz...
W każdym zawodzie.
No tak, a oprócz tego, no ja też mam takie zawsze spostrzeżenia, że, no, że jak się wychodzi do szkoły muzycznej, no to już mówię konkretnie o szkole muzycznej, ale myślę, że w ogóle właśnie takie organizowanie się, to, którego wymaga granie muzyki, no to potem właśnie ludzie po takiej szkole muzycznej wychodzą, nawet jeśli nie zostają potem muzykami, to zdobywają zdolności właśnie chociażby organizację czasu, tak? Którą trzeba mieć bezbłędnie po prostu trzeba sobie radzić, bo jak się chodzi przed południem, chodzi się do szkoły, do liceum czy do gimnazjum, tak? No teraz już nie ma gimnazjów, czy do podstawki, czy do liceum, a po południu trzeba tutaj jakby i być cały czas te 12 godzin czy 10 godzin skupionym non-stop, bez przerwy, no to wymaga jednak, prawda? Czy to granie w zespołach i tych zdolności jest tak dużo, że zatrzymać się na muzyce to...
Muzyka podobno pomaga w matematyce, muzycy są dobrze zwykle dobrymi księgowymi.
No mi od zawsze szła dobrze matematyka, więc może coś w tym jest.
Tak, rozwija lewą półkulę, czy właśnie tą odpowiedzialną za matematykę, także absolutnie same dobre rzeczy, tak jak powiedziałaś, organizacja czasu, wrażliwość, bycie w jakimś zespole, w społeczeństwie, prawda, to same dobre rzeczy możemy powiedzieć o muzyce. Mhm.
Teraz tak. Wspominała Pani o tym, że kiedyś dawno był taki przedmiot jak edukacja muzyczna, tak?
Zrozumiałem?
Wychowanie muzyczne, właśnie tak.
Wychowanie muzyczne tak. Chyba potem to się, czy muzyka się to potem nazywało, tak.
A jakby była Pani w stanie powiedzieć, czym jeszcze się różniło wtedy nauczanie muzyki od tego, które jest teraz? I może już nie
Ale
tylko sama...
Ale mówisz o szkole muzycznej czy o normalnej szkole?
O jednym i o drugim tak naprawdę. Bo nawet moja mama opowiadała mi... ona też uczyła się w mniejszej miejscowości, w Kraśniku, teraz słynnym Kraśniku z różnych powodów.
Tak?
Uczyła się również po prostu w zwykłej szkole.
Tak.
Miała muzykę. No i właśnie wspomina to bardzo dobrze, że miała tam nauczycieli, nauczycielkę, która tam puszczała im różne właśnie z płyt gramofonowych wtedy jeszcze puszczała jakieś różne przykłady i tam, znaczy może omawiała, no to za dużo powiedziane, ale mówiła na co zwrócić uwagę, jaka to jest epoka i tak dalej. A Pani jakie ma doświadczenia?
No właśnie,
czy ze swojej edukacji, ale też z początków, że tak powiem już, jak Pani uczyła?
No u nas, z tego co ja pamiętam, jak mnie uczono, to przypominam sobie, że owszem, poznawaliśmy jakieś podstawy.
Pani mówi teraz o szkole ogólnokształcącej,
tak,
nie o muzycznej.
Tak, mówię o szkole ogólnokształcącej, bo w muzycznej niewiele się zmieniło.
Okej, rozumiem.
W zasadzie nic.
Rozumiem. To w tej
w zasadzie nic się nie zmieniło. A w ogólnokształcącej, no to mieliśmy podstawy jakieś, prawda, teorii muzyki, uczyliśmy się nut, uczyliśmy się śpiewać. Głównym celem to było rozśpiewanie dzieci, prawda? Śpiewanie. Były też szkoły, gdzie zakładane były jakieś zespoły instrumentalne w zależności od tego, czy szkoła była bogatsza, była w większym mieście, były takie możliwości, prawda? Zwłaszcza osoby, które kształciły się w jakichś liceach pedagogicznych. No wszyscy grali na instrumentach. Były zespoły mandolinowe, były zespoły skrzypcowe, także to wyglądało zupełnie inaczej. Ale myślę, że to też jest... też wolniej trochę chyba ludzie żyli. Jakoś więcej czasu było. Może rodzice, mamy nie pracowały na ogół, zajmowały się domem, prowadzeniem domu, dziećmi, prawda? Był czas na wiele jakichś tam rzeczy. No i myślę, że też uwarunkowania ekonomiczne mają znaczenie w tym wszystkim też, wiesz?
Że kiedyś było...
Kiedyś byliśmy wszyscy przyzwyczajeni do tego, że po prostu tak ma być i koniec, nie? W tej chwili rozwój ludzkości, rozwój w ogóle cywilizacji, rozwój świata całego, prawda, doprowadził do tej konsumpcji, doprowadził do tego, że właściwie gonią ludzie za, właściwie nie wiadomo za czym, prawda? Każdy chciałby mieć wszystko. I wymyślają jakieś niesamowite rzeczy, prawda? Nie są w stanie skupić się na tym, co jest dobre, wartościowe i tak dalej, i tak dalej. Trochę to chyba, tak czasy też powodują, że nauczyciel, zawód nauczyciela u nas w kraju jest, nie chcę powiedzieć, że jakoś deprecjonowany, ale to jest zawód
niedoceniany może.
Niedoceniany. Ludzie niewiele zarabiają, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To myślę wiąże się zbyt wiele biurokracji, w to wszystko jest wciśnięte, jakichś papierów zupełnie niepotrzebnych, a to wszystko powoduje, że wygląda to tak, a nie inaczej, myślę.
A jeśli mówimy o właśnie, bo też pani wspomniała o tym podejściu ludzi, że to nie tylko wynika jakby z samego, nie wiem, samej muzyki, tak? Tylko często to są już uwarunkowania zewnętrzne, prawda?
Ale oczywiście.
No i na przykład, już mówię teraz o edukacji sztuk muzycznej, już o szkołach muzycznych. Na przykład, jak pani pamięta początki swojej pracy w zawodzie muzyka, w zawodzie nauczyciela, jak zmieniało się na przykład podejście uczniów? No, bo na przykład bardzo wiele czasu... Niektórzy, którzy uczą dłużej już powiedzmy troszkę, no często opowiadali, że my byliśmy trochę takim pośrednim pokoleniem, że tak się wyrażę, że jak to się mówi, kiedyś było lepiej, tak w największym skrócie, ale że teraz właśnie bardzo często ci uczniowie są jacyś tam, czy roszczeniowi, czy w ogóle, że ciężko do nich dotrzeć czasami. Nie chcę generalizować, ale właśnie chcę spytać o to, jakie jest pani patrzenie na ten temat. Czy, tak, czy ja zmieniało się podejście uczniów właśnie przez te ostatnie 40 powiedzmy lat?
Myślę, że tak, zdecydowanie tak. Tak jak mówiłam, to wszystko wraz z rozwojem ludzkości, świadomości ludzi, prawda, i tak dalej, ich praw, obowiązków i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to ma na pewno znaczenie. Kiedyś było inaczej, zdecydowanie inaczej. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, wszystko zależy od człowieka, od ludzi, od nauczyciela. Jeżeli on jest konsekwentny, wymagający, wie, czego chce, prawda, to jest w stanie, myślę, nawet tych, bo nie wszyscy uczniowie są tak utalentowani, powiedzmy, jak ty, zdolni, prawda, i pochłonięci muzyką. No bo to jest zrozumiałe, prawda? Są różni ludzie, prawda? Są przeciętni, mają mniejsze możliwości. Ale uważam, że dziecko rozwija się zawsze, cały czas. Jeżeli jest się konsekwentnym i poważnie się traktuje to dziecko, to naprawdę można go nauczyć dużo.
No właśnie, a na przykład jeśli chodzi o rodziców, jak się zmieniało ich podejście? Na przykład, no to teraz mam takie patrzenie tak, że często tych rodziców jest bardzo dużo tu w szkole muzycznej, że oni bardzo starają się i swojego dziecka, że pilnować to nie jest dobre słowo, ale towarzyszyć mu. Często na zajęciach indywidualnych, często, no wiadomo, na koncertach to jest akurat bardzo ważne, żeby rodzice byli, to nie chcę mówić, że nie. A czy kiedyś też tak właśnie było, że ci rodzice tak bardzo czuwali, że tak powiem, nad...
Absolutnie. Ja chodziłam do szkoły muzycznej sama, nikt mnie nigdy nie odprowadzał, nie zaprowadzał. To wyglądało zupełnie inaczej. Myśmy byli dużo bardziej samodzielni. Była jakoś, w tej chwili te dzieci rzeczywiście rodzice przywożą, odwożą, pilnują. No zrozumiałe, jeżeli ktoś daleko jeździ. No ale tak jak na przykład ja musiałam tam ileś kilometrów dojść do przystanku autobusowego, potem wsiadałam w autobus, jechałam jeszcze do szkoły muzycznej. Pani wicedyrektor opowiadała, że jeździła pociągiem do szkoły średniej do Rzeszowa, 50 km z Jarosławia. I jeździła, prawda? Sama. Rodzice jej nie wozili. Nie było takiego, no nie baliśmy się zagrożenia jakiegoś, prawda? Czy coś takiego. Było może, no, spokojniej. Albo nam się tak wydawało, ale tak było. Myśmy byli absolutnie, zdecydowanie bardziej samodzielni niż obecne dzieci. Aczkolwiek to, że tu jest dużo dzieci w ogóle w szkole naszej, bo nasza szkoła jest duża, 700 uczniów w szkole muzycznej, to jest naprawdę sporo, to jest naprawdę dużo. No i oczywiście to jest fantastyczne, że rodzice, bo to jest dla rodziców wysiłek, trud jakiś, prawda? Przyjechać do tej szkoły, odczekać te ileś godzin tutaj, żeby to dziecko skończyło zajęcia i zabrać je do domu. I chwała za to rodzicom, prawda? Że jeszcze są tacy ludzie, którzy chcą poświęcić się dla tych dzieci, bo to jest z ich strony naprawdę życzenie duże. No mógłby w tym czasie coś innego sobie robić, prawda? Oglądać telewizję. A jednak są tacy ludzie, którzy robią to, myślę, z powodu tego, że chcą, żeby ich dzieci jeszcze rozwinęły się w taki sposób, chodząc do szkoły muzycznej.
Ale czasami chyba zdarza się wpadać w taką, no nie jestem rodzicem, nie chcę nikogo oceniać, ale zdaje mi się, że czasami zdarza się wpadać w taką drugą skrajność, prawda? Bo też pani mówiła o tej samodzielności, ale to myślę, że to dotyczy jednak wszystkich, nie tylko szkół muzycznych, ale ogólnie, dojrzałości dzieci i tak dalej.
Oczywiście,
ale na przykład tutaj konkretnie, jeśli mówimy o szkolnictwie artystycznym, to wydaje mi się, że zdarzają się takie przypadki, że rodzicom bardzo zależy, że tak powiem, żeby ich dziecko tutaj, jakby, tutaj w sensie to ogólnie do szkoły, to nie mówię, że do tej konkretnej, tak, ale że chcą, żeby dziecko coś robiło, ale oprócz tego ma jeszcze jeździectwo, jeszcze język angielski i francuski po zajęciach i przychodzi często, że dzieci nie wiedzą w ogóle, co tu robią, że to zdarza się, tak, że to nie jest wizja tych dzieci, na ile 8-letnie, 9-letnie dziecko może mieć wizję, ale że czasami widać, że te dzieci po prostu się męczą, prawda? No to ja nieraz słyszałem takie świadectwo od nauczycieli.
Tak, oczywiście. Dzieci właśnie, tak jak powiedziałeś, są obciążone innymi rzeczami, prawda? Bardzo. No jest taki trend, może taka moda, że to dziecko powinno mieć zajęty czas non-stop, że te dzieci już naprawdę wieczorem, jak mają tutaj lekcje, to już niewiele myślą i są tak zmęczone, że trudno nawet cokolwiek je nauczyć w tym czasie. Na pewno jakiś odsetek ludzi jest taki, który uważa, że w dobrym tonie jest zaprowadzić dziecko do szkoły muzycznej, prawda? Oprócz tego jeszcze właśnie ma konie, czy coś tam.
Zdarzało się pani przeprowadzać na przykład, o ile mogę o to spytać, jak się pani nie chce, to można nie odpowiadać, ale zdarzyło się na przykład pani przeprowadzić rozmowę z takim rodzicem, że pani widziała na przykład, że dziecko no, nie daje rady na przykład, że nie, no, że nie powinno go tu być. Zdarzyło się pani przeprowadzać takie właśnie rozmowy, które miały na celu uświadomić rodzica, że to może nie jest najlepsza droga?
Tak, zdarzało się. Często rozmowy były z rodzicami, że może warto z czegoś zrezygnować, prawda? Często na przykład dzieci chodziły, nie mogły przyjść tutaj na chór czy orkiestrę, bo miały na przykład, nie wiem, basen albo szły do zespołu kaniorowej na przykład, prawda, czy coś takiego, więc... rozmowy z rodzicami, że może, jeżeli sobie nie radziło w szkole muzycznej, to rodzice sami podejmowali decyzję, czy dziecko, prawda, że jednak to przerasta go i dalej nie będzie chodziło.
Czyli zazwyczaj bezproblemowo to się skończyło. Opowiadał mi jeden nauczyciel właśnie, że zdarzyło się tak kiedyś, że no miał takie... A to może inaczej zacznę. No. A czy, bo też już parę razy o to pani zahaczała, że Czyli istnieją po prostu takie dzieci, które może nie powinny uczyć się po prostu muzyki, w sensie nie powinny tak zawodowo się uczyć, tak? Że po prostu, że tak powiem, poznały ten temat, tak? Powiedzmy, że przez 2, 3, 4 lata zdążyły już w ten sposób poznać ten świat, no i okazało się, że on nie jest dla nich. Zdarzała się uczyć takie przypadki, czy nie?
Ja tak nie uważam. Ja uważam, że każdego można muzyki nauczyć. Dziecko, tak jak ci powiedziałam, ja miałam kiedyś taką uczennicę, która na egzaminie wstępnym dostała maksymalną ilość punktów, czyli 25, więc świetnie, prawda? I na tej podstawie po prostu punktacji przyjmujemy dzieci do szkoły, prawda? Okazuje się, egzamin to jest loteria. A potem okazało się, że ta dziewczynka, ona uczyła się gry na skrzypcach, miała trudności jakieś manualne, synchronizacja rąk i tak dalej, bo takie jeszcze przypadłości też się zdarzają,
no,
prawda?
Oczywiście.
Takie rzeczy. Ale to dziecko rozwijało się dość wolno, niemniej jednak rozwijało się. I ta dziewczynka, wyobraź sobie, skończyła szkołę podstawową. Oczywiście skończyło się to tylko na szkole podstawowej, że była w stanie nauczyć się zagrać utwór na pamięć, koncert zagrała na pamięć, zagrała etiudę na pamięć. Można, myślę, że można. Jest to bardzo trudne, jest to bardzo ciężkie. Musi chcieć dziecko, po pierwsze, prawda? My jesteśmy właśnie ograniczeni. Jest jeszcze taki problem, bo właśnie choćby te przesłuchania, jest klasa szósta. Ja bym
musi
nie mogła.
Być egzamin,
no więc właśnie, ona musi pojechać, prawda? I to też często dzieci zniechęca do tego, że ono jednak tą przyjemność z tego grania zabiera mu się tę przyjemność, bo ono musi pojechać, pokazać się, wystąpić publicznie i ono sobie zdaje sprawę oczywiście z tego, że ono nie jest tak dobre, jak być powinno. Ale ja uważam, że umuzykalnić można każdego.
Mhm. Ale właśnie pani powiedziała, że kluczowe jest to, dziecko musi chcieć.
Oczywiście.
No właśnie.
Nie, no jasne.
Bo właśnie taką historię
jasne,
też znam.
Jasne, że musi chcieć.
Że właśnie, no że były lekcje z instrumentu, po prostu, no i widać było, że to dziecko nie kwapie się do ćwiczenia, że po prostu nie jest tym instrumentem zainteresowane. No i była próba właśnie rozmowy z rodzicami, żeby albo właśnie w jakiś sposób może temu dziecku przemówili, tak, do rozsądku, no albo po prostu zastanowili się, czy to jest po prostu najlepsza droga, tak, czy może jakiś inny instrument, czy coś. No i skończyło się niestety obrazą i przeniesieniem do innego nauczyciela. Więc też zdarzały się takie sytuacje.
Oczywiście. I co, skończyło szkołę u innego nauczyciela?
Nie mam pojęcia. Wiem, że to się działo w tej szkole, ale totalnie nie wiem, o kogo chodzi i nie wiem, jaka to...
Czasem to się zdarza. Czasem tak jest, że jakoś psychicznie też dziecko... osobowości nauczyciela nie jest, bo dzieci są powiedziałabym, mnóstwo dzieci jest nadwrażliwych w tej chwili. Mhm. Mają mnóstwo jakichś takich przypadłości. No są naprawdę bardzo, bardzo z nimi delikatnie trzeba się obchodzić i tak dalej. Ale myślę, że jak człowiek jest konsekwentny, ma jakieś swoje ustalone zasady, to jest w stanie z tego... Czasem zmiana nauczyciela wychodzi dziecku na dobre. Można tego spróbować. Jasne, że tak. Mhm.
No dobrze, tak jeszcze przeglądam tę moją listę. Coś może się jeszcze uda. Tak, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. To na samym początku rozmowy pani o tym wspomniała, że jeszcze pani w zeszłym roku nie chciała odchodzić, ponieważ między innymi wprowadzono ten dziennik, prawda, ten zintegrowany system informatyczny, tak?
Dziennik elektroniczny.
Tak. I też wiem z pani relacji, że to się nie sprawdza w szkole artystycznej, prawda? Że to się nie sprawdza w szkole muzycznej do końca.
No tak akurat powinno. Konkretnie ten dziennik, który nam zaproponowano, mm-hmm. prawda? No nie da się zunifikować szkoły, połączyć jakby, no to szkoła muzyczna, szkoła ogólnokształcąca, powiedzmy, to jest trochę coś innego.
Bo rozumiem, że to był dziennik po prostu, który był tak jakby profilowany pod kątem
Oczywiście,
po prostu
szkół oświatowych. No właśnie. Tak. Także, no ale na szczęście nie musimy wszystkiego w tym dzienniku robić.
Znaczy, udało się skonfigurować
tak,
go.
Tak, dało się tak zrobić, że został przystosowany jakby do naszych potrzeb, taki zminimalizowany został zakres tego dziennika nas będzie obowiązywał i bo to no, wiązało się z tym, że dana firma wygrała przetarg, prawda, i ten dziennik, i ten program, a nie inny musiał obsługiwać ten dziennik, prawda, więc my, bo z tego co wiem, są dzienniki w szkołach muzycznych, które sprawdzają się bardzo dobrze, ale niestety on nie był zintegrowany z tym systemem.
A jakie przydarzają
I
się,
tak to wygląda.
Czy przydarzyły się pani, tak, już konkretnie pytam, no i oczywiście można to powiedzieć, jakieś właśnie takie problemy z organizacją, które nie do końca wypływały z problemów ze szkoły po prostu, tylko z jakichś niezależnych od szkoły czynników, tak jak właśnie ten dziennik. Mhm. Często przydarzają się takie problemy, czy rzadko? Że coś staje na przykład na przeszkodzie właśnie jakaś decyzja, czy może jakichś władz, czy jakichś innych jednostek, która sprawia, że są jakieś problemy, których mogłoby nie być. Zdarzają się takie sytuacje?
Nie ma za dużo. No to trochę trwało za nim, bo myśmy tak wędrowali. My jesteśmy szkołą samorządową.
No właśnie. A czym to się różni? Bo są jeszcze szkoły państwowe, się dobrze rozumiem.
Państwowe, czyli te, które finansuje minister kultury
to
i dziedzictwa narodowego.
Nie.
Naszą szkołę finansuje prezydent miasta.
Miasta,
tak
właśnie.
Jest. Miasto Lublin. Gmina Lublin jest naszym organem
prowadzącym. I czym to się różni w praktyce?
My otrzymujemy pieniądze finansowo, prawda? Jesteśmy uzależnieni od miasta. Natomiast merytorycznie cała strona merytorycznie, czyli jaka jest podstawa programowa, jakich przedmiotów się uczycie, w jakim wymiarze godzin i tak dalej, o tym decyduje minister kultury i dziedzictwa narodowego, tak zwany organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Mhm. Natomiast szkoły państwowe to są szkoły, które zarówno finansuje minister kultury i dziedzictwa narodowego, jak również sprawuje nadzór pedagogiczny. Tym one się różnią. No i myśmy weszli w pilotaż, to jeszcze w 90, bodajże 5 albo 6 rok, czyli dawno. Właściwie nas nikt specjalnie nie pytał o zdanie, czy my chcemy być szkołą samorządową, czy nie. W okresie tych przemian, jakie były w Polsce, prawda? Zostało to wprowadzone. Ktoś wymyślił, że może miasta prowadziłyby też szkoły muzyczne. No i pan prezydent Bryłowski, ponieważ na dole w szkole na Krakowskim była stołówka, w której on jadał obiady kiedyś tam, dawno, dawno temu. Słyszał ciągle dźwięki szkoły muzycznej. I on sobie wymarzył, że on bardzo chciał być.
Ówczesny prezydent Lublina, rozumiem.
Ówczesny prezydent Lublina, tak, pan Paweł Bryłowski, chciał, żeby nasza szkoła została szkołą taką samorządową. No i tak to się stało. I ta nasza droga, że tak powiem, przetarcie tych wszystkich szlaków. Najpierw byliśmy pod Wydziałem Kultury tutaj w Urzędzie Miasta, potem przeszliśmy pod Wydział Oświaty. Dostajemy subwencje z Ministerstwa Oświaty oczywiście, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc łączą się dwa jakby ministerstwa. I Ministerstwo Edukacji, i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, prawda? I dosyć trudna i długa była ta droga, żeby Wydział Oświaty, dla nich priorytet to było to, czy wszyscy zdadzą maturę, jaki jest poziom matematyki, języka polskiego, prawda, i tak dalej, żeby region zaprezentował się w skali kraju, prawda, jak najlepiej i to był priorytet. No i zrozumiałe, prawda, dla nich szkoła muzyczna to było takie coś dziwne, niezrozumiałe, jak to jest jeden uczeń, jeden nauczyciel, zanim oni to wszystko, prawda, ogarnęli, zrozumieli.
A to są przecież, to są 20 lat temu, tak mówi pani o czasach, które były dosłownie przed chwilą. Praktycznie, tak?
No nie, no to było, no to trwało, oczywiście, no to właśnie. Trwało, no bo to no 20 lat temu, oczywiście, no ale to wszystko trwało.
No i powiedziałbym nawet, że trwa do dzisiaj.
I trwa do dzisiaj, no ale w tej chwili to już jest...
Coraz lepiej, tak?
Oczywiście, no. To już jest świetnie, no już nie mogę.
No tak, no w końcu właśnie siedzimy w tym gmachu no, pięknym, tej sali koncertowej.
Mamy piękny budynek, mamy miasto wyremontowało nam, prawda, mamy piękną salę koncertową, także absolutnie te relacje są bardzo dobre, zarówno z panem prezydentem, jak z panią dyrektor Dumkiewicz, wszyscy pokochali szkołę muzyczną, już tak mogę powiedzieć, szczycą się nią, że to jest taka, pani dyrektor nawet mówi, taka perełka tutaj w Lublinie, więc no warto było, że tak powiem, no ja wiem, robić wszystko, żeby dotarło do nich, że ta szkoła też ma sens, że to są właściwie też ich dzieci, nie? Bo ty jako uczeń 5 LO byłeś, powiedzmy, ważny dla Wydziału Oświaty jako uczeń, jako maturzysta i tak dalej, prawda? Ale ty byłeś też naszym uczniem, z którego my również jesteśmy dumni i tak dalej, prawda? I no. Staraliśmy się takich przekonać, że to jest tylko i wyłącznie dla dobra uczniów.
No tak. No i teraz to przynosi owoce. Na przykład mój cały rocznik, tak, czyli zeszły, ludzie, którzy w zeszłym roku kończyli szkołę muzyczną, no to przecież chyba skończyło 17 czy 19 osób. Taki nie był bardzo liczny rocznik, ale coś koło 20 nas było. Nie wiem, czy może jedna, może dwie osoby nie poszły na studia muzyczne. Tak. Także to jest wybitny wynik, moim zdaniem.
Tak, ale to był świetny rocznik, był bardzo dobry rocznik. Tak, bardzo dobrze. No i wszyscy właśnie zrozumieli, że ktoś może mieć taką pasję, prawda, że chce pójść potem do Akademii Muzycznej, a niekoniecznie na medycynę na przykład, prawda?
No i świetnie. I mam nadzieję tylko, że ta świadomość będzie tylko rosła już. Oby
tak było. Oby tak było, choć czasy są trudne dla muzyków, jak
no
sam wiesz.
No
prawda?
Tak, niestety. Nawet nie zdążyliśmy poruszyć tego wszystkiego, właśnie. Co koronawirus poprzeszkadzał, no ale może na inną rozmowę.
Miejmy nadzieję, że to minie i wszystko dobrze się skończy, ale dla branży artystycznej to bardzo trudny czas.
No tak. No i na koniec ostatnie pytanie mam takie, może już troszkę luźniejsze. Tak? I będę chciał każdemu zadawać, bo przyznam się, że to jest pierwszy wywiad. Nie wiem, czy on jako pierwszy trafi do sieci, ale jest pani pierwszą osobą, z którą rozmawiam w ramach tego projektu. No, i pytanie, które chciałbym wszystkim zadawać, to jest takie jedno zdanie, czy jedna po prostu rzecz, którą chciałby pani przekazać obecnie po prostu młodym ludziom, którzy na przykład wahają się, czy zostać muzykami, ale też nawet nie tylko do muzyków, ale ogólnie do młodych ludzi, po prostu jakieś jedno zdanie inspiracji.
To trudne, bo myślę, że każdy ma jakieś swoje wybory i ma do tego prawo, prawda? Dokonywać swoich wyborów. I myślę, że to tylko i wyłącznie zależy od nas samych. Tak jak powiedziałam, wszystko zależy od ludzi. Więc oczywiście inspiracja w szkole jest też bardzo istotna, prawda? Można ucznia zarazić miłością do muzyki, miłością do matematyki, miłością do fizyki i tak dalej, prawda? To wszystko zależy od nas, od ludzi, którzy prowadzą edukację. To jest, uważam, bardzo odpowiedzialny zawód. No ale wybór powinien zawsze należeć do młodego człowieka, choć wiem, że niejednokrotnie maturzyści nie wiedzą, co ze sobą zrobić i jakie podjąć studia, bo to jest naprawdę bardzo trudne. Bo to jest naprawdę bardzo trudne. Chyba nie potrafiłabym tak powiedzieć dzisiaj, że słuchaj, ty musisz robić to, bo to jest twoja przyszłość i w ogóle będziesz niezależny, bogaty i w ogóle szczęśliwy.
Czy najważniejsze, myślę, żeby każdy sam rozważył, co jest najważniejsze?
I to, co jest dla niego najważniejsze i co będzie lubił robić w życiu, prawda? Liczy się to, żeby to, co człowiek robi, robił z pasją i kochał. robić to, co robię. I to jest, myślę, najważniejsze.
No i świetnie. Dziękuję bardzo za wywiad.
Dziękuję.
Dziękujesz mi, bardzo miło.
Dziękuję, mnie również. Udało.